Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Katowicach rozpoczęła się trzydniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości Myśląc Polska 2019. Ma to być merytoryczna debata polityków i ekspertów na temat dokonań rządu i propozycji na przyszłość. Obrady zainaugurował szef Rady Programowej PiS, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że konferencja ma zdać sprawozdanie z programowych zobowiązań PiS-u.
4 lata temu zaproponowaliśmy nowy program zmian i zapowiadaliśmy ciężką pracę dla Polski i Polaków. Dziś możemy z dumą, z podniesioną głową powiedzieć, że nasz program i nasza wspólna ciężka praca przyniosła Polsce owoce. Możemy z otwartą przyłbicą zdać Polakom raport, sprawozdanie z naszej pracy, z tego, jak pełniliśmy nasze obowiązki, które polski naród nam powierzył.
W piątek odbyły się 4 sesje plenarne dotyczące odpowiedzialnego rozwoju, polityki energetycznej, ochrony środowiska oraz społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju społecznego. Ponadto odbyło się 15 paneli specjalistycznych. Łącznie podczas konwencji odbędzie się 16 sesji plenarnych i 70 paneli specjalistycznych, w których ma wziąć udział około 450 mówców. Na sobotę zaplanowano wystąpienia liderów partyjnych. Konwencja PiS-u potrwa do niedzieli. W Poznaniu zakończył się szczyt Bałkanów Zachodnich. W piątek gościli na nim liderzy państw biorących udział w procesie berlińskim. Wśród gości była m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Kluczowym punktem spotkania liderów była sesja plenarna, podczas której szefowie państw lub rządów partnerów procesu berlińskiego rozmawiali m.in. o kwestii terminu otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Na konferencji po spotkaniu liderów premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że integracja Bałkanów zakończy się niedługo sukcesem. Akcentował też, że Polska dzieli się z państwami Bałkanów Zachodnich swoimi doświadczeniami.
Podkreślamy, że tam, gdzie dzielą pewne różnice historyczne, warto postawić na współpracę gospodarczą, na wzajemne inwestycje, w szczególności na inwestycje w 6 państwach bałkańskich, zachodnich Bałkanów. Podkreślamy, że wymiana handlowa, ale również promowanie młodych przedsiębiorców, startupów, małych i średnich przedsiębiorstw jest dobrą drogą do przyszłej integracji. O tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj na kilku sesjach.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel akcentowała, że integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską to strategiczny interes unijny. Podkreślała też, że Polska, jako kraj, który od niedawna ma za sobą doświadczenia akcesyjne, jest wspaniałym doradcą dla państw Bałkanów Zachodnich. Wcześniej, w trakcie szczytu, głos zabrał też prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu wskazywał, że polski rząd opowiada się za polityką otwartych drzwi Unii Europejskiej.
Bez pełnej integracji Bałkanów wraz z ich pięknymi tradycjami oraz różnorodnymi kulturami Europa nie zacznie oddychać pełną piersią. Wypowiadam te słowa świadomie jako prezydent kraju, który korzysta ze środków rozwojowych Unii Europejskiej, a w przyszłości będzie zobligowany do podzielenia się tymi zasobami z nowymi państwami. Podkreślam to dlatego, że Polska jest państwem opowiadającym się za polityką rozszerzenia Unii, bo opowiada się za Europą solidarności i otwartości, a nie Europą wzajemnych uprzedzeń, zamykającą się w partykularnych interesach i obawach. Nie takiej Europy chcemy.
Szczyt Bałkanów Zachodnich trwał w Poznaniu od środy. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił skierować wniosek o wznowienie postępowania na korzyść drukarza z Łodzi. Poinformował o tym na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisu kodeksu wykroczeń, na podstawie którego drukarz został skazany za działania sprzeczne z jego sumieniem. Chodzi o promowanie ideologii LGBT. Jednym ze skutków wyroku Trybunału jest możliwość składania wniosków o wznowienie postępowań. Wyrok wobec osoby skazanej na podstawie zakwestionowanego przepisu może być uchylony.
Tak jak ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego na wniosek prokuratora generalnego to był wyrok na rzecz wolności, tak samo to ten dzisiejszy wniosek prokuratora generalnego, chodzi tutaj właśnie o wniosek o wznowienie postępowania na korzyść drukarza z Łodzi. Pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny wydał to polecenie, jest właśnie konsekwencją tego podejścia.
Mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Drukarz z Łodzi odmówił druku plakatu LGBT. Łódzki sąd w 2017 roku prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia, ale zarazem odstąpił od wymierzenia mu kary. Już po złożeniu wniosku w Trybunale w czerwcu 2018 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra Ziobry od wyroku w sprawie drukarza. Już od października wzrosną wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur. To efekt porozumienia, jakie Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało z protestującymi przed gmachem resortu związkowcami. Jesienią płace pracowników sądów i prokuratur będą wyższe o 450 zł brutto. Druga transza podwyżek, również w kwocie 450 zł, nastąpi od stycznia 2020 roku. Wyższe wynagrodzenia otrzymają też kuratorzy, asystenci oraz inni pracownicy sądów. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że podwyżki są dowodem na wiarygodność działań rządu.
Te wynagrodzenia rosną, słowa dotrzymujemy, tak jak obiecaliśmy, tak się rzeczywiście staje. Myślę, że jesteśmy wiarygodni w ten sposób. Największe problemy z pracowniczymi wynagrodzeniami były w czasach naszych poprzedników. Do 2016 roku praktycznie przez wiele lat ci ludzie mieli zamrożone wynagrodzenia. To spowodowało, że ta grupa społeczna, która wykonuje bardzo ważne zadania, że ta grupa zawodowa była wśród tych, które najmniej zarabiają spośród wszystkich grup zawodowych. To jest również takie działanie, które wpisuje się w politykę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który mówił o tym, że ludzie muszą pracować w warunkach godnych. Godnych to znaczy również i dobre, godne wynagrodzenie.
Związkowcy reprezentujący pracowników sądów i prokuratur protestują w miasteczku namiotowym przed gmachem resortu sprawiedliwości od 7 maja. Domagali się m.in. podwyżek płac o 650 zł w tym roku i o 500 w kolejnym. Na skutek porozumienia zawartego z rządem związkowcy zamierzają zlikwidować w sobotę miasteczko namiotowe. Zapowiadają też, że od lipca przyszłego roku będą kontynuować walkę o wzrost wynagrodzeń. Usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku to założenia przyjętej w czwartek przez Sejm specustawy w sprawie Westerplatte. Przeciwne projektowi są opozycja oraz władze Gdańska. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Za ustawą głosowało 262 posłów, przeciw było 164, a od głosów wstrzymał się jeden. Projekt ustawy został przygotowany przez grupę posłów PiS. Według projektu Skarb Państwa będzie mógł przejąć tereny na Westerplatte. Właścicielem gruntów jest obecnie w większości miasto Gdańsk. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce w tym miejscu zbudować oddział Muzeum II Wojny Światowej. Na Półwyspie miałyby powstać muzeum plenerowe oraz zrekonstruowane obiekty zniszczone w czasie wojny, m.in. stacja zawiadowcy oraz magazyn amunicji. Procedowaniu ustawy w Sejmie towarzyszyła gorąca debata. Posłowie opozycji zarzucali rządowi, że chce zawłaszczyć Westerplatte, aby promować tam własną wersję historii. Ta ustawa pozwoli godnie upamiętnić bohaterów Westerplatte, mówił wiceminister kultury Jarosław Selin.
Przyzwyczajcie się do tego, że w Warszawie rezyduje rząd polski, który ma mandat demokratyczny, który wygrał wybory, a w ostatnim czasie poparciem społecznym w wyborach do Europarlamentu również ten swój mandat potwierdził. Jeżeli ktoś wszczyna wojny w tak świętym miejscu jak Westerplatte, to niestety samorząd lokalny przeciwko rządowi polskiemu. Miejscowy samorząd nie radzi sobie z zagospodarowaniem tego terenu, nie radzi sobie z urządzeniem tam godnego upamiętnienia, które byłoby właściwe dla Polaków i dla świata.
Krytycznie projekt oceniały władze Gdańska, w tym prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz, według której jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jej lokalizację. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
100% maturzystów prywatnego liceum w Szczecinku zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. To najlepszy wynik w powiecie i jeden z lepszych w kraju. Placówka należy do Fundacji Nasza Przyszłość, która współpracuje z Radiem Maryja. Liceum razem ze szkołą podstawową funkcjonują od 21 lat. Kształcą i wychowują młodzież w duchu katolickim na najwyższym poziomie. Dowodem mogą być wyniki zdawalności egzaminów w tych placówkach, które od lat są na najwyższym poziomie, wskazuje dyrektor szkół Szymon Cieślar.
W tym roku w sposób szczególny możemy pochwalić się wynikami matur, które mieszczą się w 9-stopniowej skali staninowej właśnie na miejscu 9. Mamy 100% zdanych matur i to w naszym powiecie jesteśmy jedyną szkołą w powiecie szczecineckim, która ma zdawalność 100%. To też jest nasza norma i standard, można by tak powiedzieć. I te najwyższe wyniki utrzymujące się od lat.
Fundację Nasza Przyszłość można wesprzeć, przekazując na nią 1% podatku dochodowego. A maturzyści, którzy zastanawiają się nad wyborem studiów, mogą skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczelnia kształci specjalistów w zakresie m.in. dziennikarstwa, politologii, informatyki oraz informatyki medialnej. Więcej na www.wsksj.edu.pl. Jesteśmy częścią jednej z najwspanialszych historii kiedykolwiek opowiedzianych, historii Ameryki, mówił Donald Trump w trakcie czwartkowych obchodów Dnia Niepodległości. Przemawiając w strugach deszczu przy pomniku Lincolna, przywódca Stanów Zjednoczonych wskazywał na wyjątkowość Ameryki. Jego wystąpienie nasycone było odniesieniami do odległej i bliższej historii Stanów Zjednoczonych oraz jej herosów. Trump mówił o udziale Amerykanów w II wojnie światowej, wspominał wojny w Korei i Wietnamie, a także ostatnie starcia z Al-Kaidą i ISIS. Sporo uwagi poświęcił sukcesom naukowym oraz wskazywał na rozwój nowoczesnych technologii. Przypomniał o eksploracji kosmosu i zatknięciu amerykańskiej flagi na Księżycu. Zapowiadał też rychłe zatknięcie flagi na Marsie. W ocenie profesora Rafała Juchnowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego to zdanie jest kluczowe w całym przemówieniu.
Wskazuje ono bowiem, iż zaostrza się rywalizacja z jednej strony z Rosją, ale nie tylko, ale również wyścig technologiczny przede wszystkim z Chinami, które również mają aspiracje. Nie chodzi tutaj być może o kwestię eksploracji przestrzeni kosmicznej, ale raczej o technologie, które mogą być użyte bądź do spraw związanych ze sferą militarną, bądź do kwestii związanych z inwigilacją obywateli i wprowadzania takiego niemal orwellowskiego nadzoru nad społeczeństwem.
4 lipca obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych jako Dzień Niepodległości. Tego dnia w 1776 roku delegaci z 13 amerykańskich kolonii na wschodnim wybrzeżu zebrali się w Filadelfii, by tam proklamować niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.